A my ruszyliśmy z NS, by spotkać Jana Bogatkę. Dzień dobry, panie redaktorze.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Tak, stąd też można dojechać na dworzec Warszawa Centralna, chociaż nie wiem, niedawno można było tylko na dworzec Gdański jeździć, bo tam była pewna przebudowa, ale to się chyba już zmieniło. To świadczy o tym, jak dawno, dawno temu byłem ostatni raz w Warszawie pociągiem.
Zapraszamy oczywiście serdecznie i do Warszawy, a w Wilnie też od czasu do czasu pan redaktor bywa.
Tak, bywam w Wilnie i teraz też chciałbym się wybrać znowu do tego wspaniałego miasta i może mi się to tego lata uda, ale to trudno jest w tej chwili mi o tym powiedzieć coś bardzo dokładnego, po co chcę tam jechać i tak dalej.
A coś rodzinnie pana z Wilnem łączy?
Tak, oczywiście na cmentarzu bernardyńskim znaleźć można mnóstwo grobów rodzinnych. Jeden z najstarszych to jest grób mojej praprababki, która tam jest pochowana, a której portret znajduje się namalowany przez wybitnego wileńskiego malarza Rusteckiego, znajduje się w Galerii Obrazów w Wilnie.
Może ten portret uda się w takim razie zobaczyć i o prababce opowiedzieć w którejś z korespondencji.
Jeśli to okaże się możliwe, bardzo chętnie.
No to dobrze, to teraz tematy niemieckie. Dziś kanclerz Niemiec walczy o to, żeby relokacja migrantów w Europie okazała się faktem. Przeciwstawia mu się premier Mateusz Morawiecki, premier Węgier. A co poza tym?
No to jest właściwie główny temat, najważniejszy temat, ta nocna debata, która miała miejsce w Brukseli, która się skończyła w pół do drugiej rano i która się rozpoczyna dziś, może już się nawet rozpoczęła, gdzie ma być prowadzony ciąg dalszy. Oczywiście niemieckie media uważają, że to jest rzecz straszna, że Morawiecki i Orban sprzeciwili się tej już postanowionej rzeczy, jak twierdzą, dlatego że przecież było kilka tygodni temu posiedzenie ministrów spraw wewnętrznych Unii Europejskiej, na którym to posiedzeniu zapadła ta decyzja o rozłożeniu imigrantów na kraje członkowskie Unii Europejskiej. Ta decyzja zapadła większością głosów, a teraz można było tę decyzję podjąć tylko jednogłośnie. I tutaj oczywiście na tym przykładzie rozumieć należy i każdy sobie zdaje z tego sprawę, dlaczego Niemcy i Francja zabiegają tak bardzo o to, żeby decyzje w Unii Europejskiej podejmowane były większością głosów. No wtedy oczywiście Polska i Węgry nie miałyby nic do powiedzenia i to by bardzo ułatwiło pracę nad zjednoczeniem Europy, w sensie stworzenia Stanów Zjednoczonych Europy z konstytucją, której jeszcze nie napisano, bo ta poprzednia, która była napisana, została odrzucona na przykład przez Francuzów i Holendrów, ale to już każdy o tym zapomniał, ale nowa na pewno jest już w jakiejś szufladzie i czeka na to tylko, żeby można było ją podać do wiadomości publicznej bez tym razem przeprowadzania referendum w jakichś krajach, no bo to oczywiście grozi śmiercią lub kalectwem dla Unii Europejskiej i tego nikt nie chce zaryzykować. Die Welt również pisze na ten temat dzisiaj, na temat konferencji, nocnej konferencji w Brukseli. Pisze o tym, że właśnie Viktor Orban i Morawiecki są przeciwni. Do godziny 20 wieczorem, wczoraj jeszcze w budynku Europy na Rue de la Loi w Brukseli, podobno był spokój i już wychodzono z założenia, że będzie można wypić szampan albo coś innego. Będzie można wypić jakieś piwo belgijskie. One są też bardzo dobre. Na przykład też można byłoby wypić. A tu się okazuje, że nic z tego, dlatego że Viktor Orban i Tadeusz Morawiecki Morawiecki powiedzieli, że nie. I oczywiście media niemieckie wymieniają na pierwszym miejscu Orbana, na drugim Morawieckiego. To nie przez przypadek. Istnieje coś takiego, jak się mówi, temperatura rzeczywista i odczuwalna. Jeżeli mamy na dworze plus 25 stopni, to ludzie to odbierają, że jest 31 na przykład. I tak to się mówi o tym. Tak samo jest z Polską i z Węgrami. To już dawno zauważyłem, wiele, wiele lat temu, że w świadomości przeciętnego Niemca Czechy czy Węgry są krajami o wiele większymi od Polski. No bo więcej się na ten temat pisze, więcej się mówi i oba były z Niemcami w jakiś sposób związane. W związku z tym to je nobilituje, a Polska to jest gdzieś tam daleko i to jest taki mały kraik, bo patrzy się ciągle przez pryzmat Królestwa Kongresowego na tę Polskę i tak się ją postrzega. I dlatego też zawsze Polska wymieniana jest na dalszym miejscu. A więc o wpół do drugiej w nocy znowu szefowie państw i rządów opuścili gmach europejski, wsiedli do swoich limuzyn i pojechali deszczową nocą do swoich hoteli, w których mieszkają. Wielu dyplomatów w ogóle nie chciało, by na porządku diennym szczytu znalazł się temat migracji. W ogóle uważam, że on jest bardzo źle definiowany, no bo mówi się o migracji, to nie jest migracja, to jest to, co mamy do czynienia z zjawiskiem, któremu się przyglądamy. To jest kwestia, to jest wędrówka, to są osadnicy, którzy przyjeżdżają do Europy, którzy mają tu swoje rodziny w Niemczech, we Francji, czy w Anglii, czy w innych krajach, mają swoje rodziny, do nich ciągną i z nimi chcą żyć dalej. I to najlepiej wygląda na przykładzie Berlina, gdzie te klany islamskie, rodzinne, dają pracę swoim, nie tylko współwyznawcom, ale przede wszystkim krewnym. I ta praca budzi lęk w oczach policjantów, którzy pełnią tam służbę i walczą z kryminalistami. To jest bardzo, bardzo trudna historia, może niewdzięczna, ale dzięki temu nie grozi bezrobocie niemieckiej policji i być może będzie nawet zwiększony jej stan liczebny. Dyplomaci nie chcieli. Wiemy o tym, jaka była historia w czerwcu, w połowie czerwca ten zardzewiały kuter rybacki zatonął i tutaj to wywołało konieczność, że politycy europejscy postanowili mówić na ten temat. No, na przykład Włosi też mają z tym wielki problem. We Włoszech też znajduje się bardzo wielu nielegalnych imigrantów. Włosi mają trudną, długą granicę morską do pilnowania. Oprócz tego przeciwko Włochom działają tak zwane organizacje pozarządowe, które po prostu może nawet ze względów finansowych wspierają napływ imigrantów do Włoch, czyli do Europy. Tutaj też mówiono również o przykładzie, że na przykład w państwie, które w tym roku już przyjęło ponad 50 tysięcy imigrantów, to są Włosi, którzy w tym roku przyjęły 50 tysięcy imigrantów, większość z nich przypłynęła z Tunezji i z Egiptu i w zasadzie Egipt i Tunezja uważane są za kraje bezpieczne, w związku z czym ci ludzie nie mają w ogóle najmniejszych szans na otrzymanie azylu, tylko jest problem z drugiej strony. Co zrobić? W jaki sposób sprawić, żeby ci ludzie po zakończeniu szybko przeprowadzonego procesu azylowego, co nie jest też sprawą prostą, bo jest to zadanie skomplikowane, są też oczywiście adwokaci, są też organizacje pomocowe, które wspierają te osoby, w związku z czym nie jest to tak łatwo szybko zakończyć proces azylowy, ale jak byłby szybko zakończony, to powstaje problem, dobrze, ale jak ich odstawić do kraju? To oczywiście wszystko kosztuje, na to Niemcy mają pieniądze, są drukowane bez przerwy przecież w tym celu i w związku z tym inflacja też utrzymuje się dość wysoka, ale to jest zupełnie inny temat i nie chcę za ten temat zachodzić. Już pracowano podczas tak zwanego pierwszego kryzysu uchodźczego, czyli spowodowanego zaproszeniem Angeli Merkel wszystkich ludzi z całego świata do zamieszkania w Niemczech w latach 2015-2016. Niektóre z państw po prostu nie dawały sobie radę z napływem ludzi z Syrii, Afganistanu i innych krajów. Setki tysięcy niezarejestrowanych przybyło do krajów Unii Europejskiej. To nie mogło się w ogóle by wydarzyć, dlatego że tak zwane porozumienie dublińskie po prostu się temu sprzeciwia, dlatego że musi zgodnie z porozumieniem dublińskim kraj, do którego przybywa dany migrant, jego ująć, jego po prostu wprowadzić. Na listę. W niemieckich mediach mówi się, że Polska i Węgry urządziły tutaj wielką awanturę, że to jest sprzeciwia się zasadom demokracji. No, mi się wydaje, że demokracja żyje z awantur, że bez awantur nie ma demokracji i Niemcy znają jedne i drugie Niemcy, jedne dłużej, drugie krócej, czasy, kiedy panowała tam demokracja, w której wszystko się załatwiało jednomyślnie. No i to po prostu nie wiem, czy z tego Niemcy dzisiaj są specjalnie dumni, wydaje mi się, że nie. I to widzą dokładnie też i czytelnicy gazet, czytelnicy na przykład Die Welt. Pisze na przykład po komentarzu na temat tego, jak to Węgrzy i Polacy, czy Polacy i Węgrzy zniszczyli jednomyślność w Brukseli, pisze Majke Dy na przykład. Bardzo dziękuję Polakom i Węgrom. No więc to się na pewno nie będzie wielu czytelnikom podobać. Są pozytywne reakcje pod adresem Polski. To samo Franz K. pisze. Dziękuję Polsce, dziękuję Węgrom, ale także i Austrii. To nie może być tak dalej i musimy wreszcie doprowadzić do upadku rządu czerwono-zielonego. Panie Lindner, niech pan nam pomoże. Tutaj po prostu Jok S. pisze na przykład. Jestem absolutnie pod wrażeniem postawy Węgier i Polski. Chciałbym im za to podziękować, za to, co robicie. To, co w naszym kraju już całkowicie upadło. A więc uważa się, że te decyzje, to stanowisko Polski, stanowisko Węgier było pozytywne także dla przyszłej polityki europejskiej. I miejmy nadzieję, że ta postawa będzie nadal kontynuowana.
Powiedział Jan Bogatko. Bardzo serdecznie dziękujemy za korespondencję z Zanysy.
Do usłyszenia.
Ta korespondencja Jana Bogatko kończy dzisiejszy poranek, który zrealizował Mikołaj Poruszek, wydała Ksenia Parmańczuk, studio wideo nasze, czyli YouTube Konrad Tomaszewski, a media społecznościowe obsługuje przez cały czas Jakub Węgrzyn. I jeszcze parę komunikatów. Dzisiaj studio Dublin. Dzisiaj studia Dublin nie będzie. Dzisiaj nie będzie też Rikszy Miłosierdzia. Zamiast Rikszy Miłosierdzia będzie Dworzec Centralny i opowieść o tych, których mijamy często na dworcu. Czasami się zatrzymują i udzielają wywiadu, szczególnie jak spotkają takie dwie miłe osoby jak Hanna Tracz i Małgorzata Kleszcz. W programie, tych programów będzie bardzo dużo, proszę słuchać Radia Wnet. Krzysztof Skowroński życzy Państwu miłego piątku, soboty, niedzieli. Do usłyszenia. Jakub Duszak jest już w studio. Zegar wskazuje, że minęła godzina 9:00. Czas na wiadomości.